Czy Williams miał kogo wybrać zamiast Logana Sargenta? Z kim Max Verstappen chciałby pojechać w Le Mans? Jak Valtteri Bottas i ile był w stanie uzbierać dzięki swojej goliźnie? No i w końcu będzie też o tym prawdopodobnym nowym kontrakcie Leclerca z Ferrari, który opiewa na naprawdę astronomiczne sumy. Zapraszam Was na kolejny, ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. No i widzicie, ja sobie mogę zapowiadać, że tu jeszcze jakiś tam tydzień przerwy sobie zrobię od YouTube'a, może w czwartek nagram odcinek. No nie, pojawiły się takie informacje, że stwierdziłem, że muszę je na gorąco skomentować, więc przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem i zaczynam go od razu od nowego kontraktu Logana Sargenta. James Vowles, cytowałem Wam go ostatnio, czyli szef Williamsa, mówił, że potrzebują trochę czasu, żeby wszystkie dane przeanalizować i podjąć odpowiednią decyzję. Wszystko to było pic na wodę. Logan zostaje na kolejny sezon w Williamsie. No i Williams w swojej informacji prasowej napisał, że Logan pokazał wystarczająco świetną prędkość, która jest potrzebna do tego, żeby jeździć na tak wysokim poziomie, poprawił się z wyścigu na wyścig, a sam James Vowles dodał, że ma niesamowite umiejętności, które pomagają i pozwalają ścigać się pod presją na tak wysokim, światowym poziomie. Moja opinia, sportowo tak naprawdę, patrząc na dane, do których my mamy dostęp, jako kibice, eksperci, dziennikarze, nie ma za bardzo na czym się oprzeć sportowo, jeśli chodzi o obronę tej decyzji. Były przebłyski drobne Logana w paru sesjach w tym roku, ale generalnie nie pokazał się z dobrej strony. Rozbijał samochód, był nieregularny, odstawał znacznie od Alexa Albona, który jest oczywiście świetnym kierowcą, ale jednak cały czas praktycznie przez 90% jakichkolwiek sesji w tym sezonie był od niego po prostu znacznie wolniejszy. Ale dobra, Williams mu zaufał, stwierdzili, że mają jakieś dane, które pokazują, że rzeczywiście on robi postępy. Może robi, może w przyszłym roku przekonamy się, że nasze gadanie na temat tego, że on się jednak nie nadaje, było gadaniem błędnym. Ja i tak myślę, że tutaj większą rolę odgrywają pieniądze, sponsorzy i to, że być może Liberty Media też tam sobie z Williamsem pogadało, bo fajnie amerykańskiego kierowcę w stawce mieć. Nie mówię, że to było w 100% decydujące, ale mogło pomóc. Pomogła też, moim zdaniem, sytuacja na rynku kierowców. Dajcie znać, kogo Wy byście zatrudnili za Logana Sargenta w Williamsie, ale ja Wam też powiem jakby taką sytuację, jaka jest z tymi młodymi kierowcami. No bo tak, Frederik Vesti, który świetnie pokazał się w Formule 2, czy jest pewność, że on będzie się spisywał lepiej od Logana Sargenta? Jakiejś dużej pewności wcale nie mamy. Możemy zakładać, że tak by było, ale pewności nie mamy. Mick Schumacher, mimo wstawiennictwa Toto Wolffa, miłości Wolffa i Jamesa Vowlesa, nie. Felipe Drugowicz z Astona, czy mamy pewność, że spisywałby się lepiej w swoim pierwszym sezonie niż Logan w swoim drugim? 100% pewności też nie mamy. Liam Lawson, to byłby oczywiście kierowca idealny, ale za bardzo Red Bull, myślę, na ten jeden sezon do Williamsa by go nie chciał pchać i zresztą nie chciał po prostu i o tym też ostatecznie powiedzieli, więc zastanawiam się, kogo można by tutaj wcisnąć obok Alexa Albona za Logana Sargenta, mając na względzie to, że Logan rzeczywiście ten sezon przejeździł, średnio bo średnio, ale jakąś wiedzę zebrał, poznał zespół, teraz powinno być tylko lepiej. Przekonamy się, jak to będzie z nim wyglądało. A ja teraz przechodzę do takich dwóch, w zasadzie trzech informacji troszkę lżejszych. Fernando Alonso, takiego zawodnika chciałby mieć u swego boku Max Verstappen. Ale niekoniecznie w Formule 1, ale w Le Mans. Max Verstappen, który brał udział w takiej imprezie dziękczynnej, jeśli chodzi o Hondę. Tam była też seria wywiadów. No i Max tam powiedział, że bardzo chciałby kiedyś pojechać w wyścig Le Mans. Generalnie ma wiele jakichś motorsportowych marzeń, między innymi jazda na motocyklu z MotoGP. No ale Le Mans to jest gdzieś tam na szczycie tej listy rzeczy, które są do zrobienia przez Maxa. No i powiedział, że rozmawiał nawet z Fernando na temat jazdy wspólnej w Le Mans. Fernando też powiedział Maxowi, że chciałby zrobić to właśnie z Maxem Verstappenem. Zrobić to, czyli pojechać w Le Mans. Więc
Max mówi, pomyślałem, kurczę, to byłoby naprawdę ciekawe. Tyle, że w Le Mans nie ma minimalnej wagi dla kierowcy. Max Verstappen mówi, ja jestem dosyć ciężkim zawodnikiem, więc musiałbym mieć naprawdę lekkich zespołowych kolegów, żeby to zrekompensować, ale Fernando jest całkiem lekki, więc byłby tutaj dobrym typem. Musielibyśmy tylko znaleźć trzeciego do naszego tercetu i musi się Max przyjrzeć sytuacji na rynku kierowców, jak to wygląda. Ja biorę taki skład w ciemno, na pewno dobrze by się to oglądało. Dobrze się będzie oglądało niektórym ludziom kalendarze z wizerunkiem Walteriego Bottasa i nie są to zwykłe kalendarze i nie są to zwykłe zdjęcia Walteriego Bottasa, tylko każde zdjęcie na każdy miesiąc to jest po prostu goły zadek Walteriego Bottasa. Walteri sprzedawał takie kalendarze, one chyba były w okolicach, kosztowały w okolicach $100, tak mi się wydaje. I są to zdjęcia takie artystyczne, jego zadka. No i to wszystko na cel charytatywny ostatecznie ma iść. Walteri pochwalił się wynikami tego swojego kalendarza. Sprzedał w sumie kalendarzy za $150,000 i to wszystko idzie na cele charytatywne, więc może się komuś nie podobać ten nowy imidż Bottasa, może kogoś denerwować to, że robi ze swojego tyłka taki akurat użytek, ale uważam, że to świetna akcja i ode mnie duże brawa dla Walteriego, bo widać, że podchodzi do tego z dużym dystansem, a przy okazji też pomaga, więc super. I teraz jeszcze jedna kwestia, o której chciałem Wam wspomnieć, taka dosyć dla mnie zaskakująca, bo zaskakująca jest dla mnie wypowiedź Toto Wolffa o Michaelu Masi. Znaczy, nie jest zaskakująca sama jakby... powiedzmy to, w jakim tonie się wypowiada Toto Wolff, tylko jakby konkretne słowa, jakich używa. Bo Toto Wolff, znowu pytany przez dziennikarzy, odniósł się do tego, jak duży efekt, jak duży ślad, to jest lepsze słowo, jak duży ślad pozostawiło na nich Abu Dhabi 2021, czyli ta ostatecznie przegrana przez Luisa walka o tytuł mistrzowski i sam ten wyścig. Powiedział, że Toto Wolff w motorsport.com, że to były bardzo duże blizny. To są gigantyczne blizny i nigdy się ich nie pozbędziemy w pewien sposób. Cały czas gdzieś przychodzi do głowy pytanie, jak to się w ogóle mogło stać. Ale wiemy, jak to się stało, ale nie chcę teraz w ogóle nawet tracić czasu, żeby myśleć o powodach, bo dałbym teraz temu gościowi, który to zrobił, za dużo jakby mojego czasu. To jest po prostu idiota, który podjął złą decyzję. I okej, jakby gdyby to zostało wypowiedziane na krótko po tym zdarzeniu, emocje i tak dalej, wiadomo, zdarza się. Ale kurczę, minęły 2 lata, ja wiem, że to boli Mercedesa. Ma prawo boleć, bo to była sytuacja, w której nie do końca Michael Masi zastosował się do odpowiednich procedur. Ale mówienie 2 lata po tym zdarzeniu o gościu, który poniósł karę, który... no nie bezpośrednio przeprosił, ale jakby przyznał się do błędu, bo FIA napisała, że to był ludzki błąd. Teraz po 2 latach nazywanie go idiotą publicznie, nie podoba mi się to, bo uważam, że cały czas dużo mówi się o hejcie, o tym, jak powinniśmy się do siebie odnosić w sieci, jak kibice powinni się odnosić do kierowców. Jeśli szef gigantycznego zespołu nazywa kogoś idiotą, przywołuje sytuację sprzed 2 lat i w odniesieniu do tego go tak nazywa, no nie, można by to określić na 1000 innych sposobów, a to już dla mnie jest po prostu takie zamęczanie tego tematu i też bezsensowne obrażanie po prostu drugiego człowieka. Plus też zastanawiam się, czy nie warto może w Mercedesie byłoby jednak zmienić już tę narrację, czyli nie wracać do tego na zasadzie, o kurczę, no to było straszne, okej, było, ale po prostu mamy teraz blizny, nie wiemy po prostu co z tym począć. Czy może, nie wiem, nie znam się na psychologii sportowej, może to też jest ciekawy temat, żeby z psychologiem sportowym, który też w motorsporcie siedzi, pogadać, ale czy już nie czas odciąć to grubą krechą i zapomnieć, i nie wracać, a przynajmniej spróbować zapomnieć i nie wspominać o tym przy takich okazjach. Nie wiem, jak Wy to widzicie, ale mi ta wypowiedź po prostu bardzo się nie spodobała. I na koniec tego odcinka słuchajcie jeszcze kwestia najważniejsza chyba, jeśli chodzi o ten odcinek, czyli ten prawdopodobny nowy kontrakt Charlesa Leclerca. Mówię prawdopodobny, bo to są na razie spekulacje, ale spekulacje z mocnego źródła, z La Gazzetta dello Sport, czyli tytułu, który ma jednak dosyć dobre informacje na temat tego, co dzieje się w Ferrari. Dziennikarze tego włoskiego dziennika twierdzą, że ten nowy kontrakt Charlesa Leclerca jest bardzo bliski bliski podpisania. Przypomnę, że ten 5-letni kontrakt, który Leclerc podpisał w 2019 roku, wygasa z końcem roku przyszłego. No i teraz ponoć Leclerc jest bardzo bliski podpisania kolejnego 5-letniego kontraktu, który sprawiłby, że Leclerc będzie jeździł w Ferrari do 2029 roku. Wow, jak to w ogóle brzmi. Jedną kwestią jest długość kontraktu, drugą kwestią są zarobki, bo zdaniem włoskich dziennikarzy teraz Leclerc ma zarabiać w okolicach 25 milionów dolarów za sezon i ta płaca ma sezon po sezonie wzrastać, by w szczytowym momencie osiągnąć, uwaga, 50 milionów dolarów za jeden sezon. Pewnie ostatnie dwa, czy ostatni po prostu sezon, tak te zarobki Leclerca by się kształtowały. Wygląda to grubo. Jeśli to się okaże prawdą, to widać, że Charles Leclerc mocno wierzy w Ferrari, bo do 2029 pozostanie w tej ekipie. To jest duże zobowiązanie. Jeszcze jedna tylko ważna rzecz, jest klauzula, ma być klauzula w tym kontrakcie, zdaniem włoskich dziennikarzy, która mówi, że jeśli samochód nie będzie konkurencyjny, to Charles po 3 latach tego kontraktu może go przerwać i odejść do innej ekipy, więc jakaś furtka została pozostawiona. Ktoś powie, że, bo są takie żarty, że no Leclerc jest po prostu jak jest współuzależniony od Ferrari, że to już jest toksyczna miłość, bo to Ferrari ciągle go zawodzi. Okej, ale w obecnej sytuacji w jakiej... Wybaczcie, chwilka przerwy. Wracam. Ale w obecnej sytuacji, w jakiej Leclerc się znajduje, wydaje mi się to jednak całkiem mądre. Po pierwsze, ma być ta klauzula, więc jest jakaś opcja. A po drugie, no tak, teraz do Red Bulla nie przejdzie. Czy by przeszedł w 2025, kiedy ewentualnie Perez zwolni miejsce? No nie wiadomo w ogóle, czy takie rozmowy się toczyły i czy w ogóle Red Bull byłby Leclerciem też zainteresowany. Czy Ferrari daje nadzieję na to, że będzie zespołem, z którym można powalczyć o tytuł Mistrza Świata? Moim zdaniem daje takie szanse, tym bardziej, że przypomnijmy, że jak będziemy się zbliżać do końca obecnych regulacji, czyli jeszcze sezon 2024 i 2025, strata do Red Bulla naturalnie może się po prostu bardzo zmniejszyć. Może Ferrari być w przyszłym sezonie bliżej poziomu Red Bulla, a może być w sezonie 2025 na poziomie Red Bulla, tak jak się to stało z Red Bullem kontra Mercedes w sezonie 2021. Wtedy też zbliżaliśmy się do końca danego jakby okresu danych regulacji, no i rywale naturalnie te straty odrabiali. Więc Leclerc w to wierzy, no a od 2026 roku mamy kompletne nowe rozdanie. I wtedy kto wie, jaka z ekip dobrze swój samochód zbuduje. Żaden zespół tak naprawdę nie daje Ci 100% pewności, co będzie od tego nowego rozdania, a w tym rozdaniu pewność daje Ci taką 100% niemalże tylko Red Bull. Więc ostatecznie myślę, że to nie jest zła decyzja. Still to jest Ferrari. Jakby no, wiem, że różnie się mówi o Ferrari, ale to jest Ferrari. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jeśli do tego rzeczywiście dojdzie, czy to jest mądre ze strony Leclerca, czy może powinien gdzieś się bardziej rozglądać. No a co do Carlosa Sainza, to tam też toczą się rozmowy, ale tam ma być dalej od porozumienia, bo Carlos Sainz chciałby 2-letni kontrakt, czyli na sezony 2025 i 2026, a Ferrari mówią, my wolimy podpisać Cię na jeden sezon, czyli Twój kontrakt wygasa z końcem roku 2025. Dlaczego? Dlatego, że wtedy otwiera się całe spektrum potencjalnych kierowców, którzy mogą dołączyć do Ferrari, potencjalnych, bardzo szybkich kierowców. Kontrakt wtedy kończy się Norrisowi, Hamiltonowi, Russellowi, jest z kogo wybierać. Więc jestem ciekawy też, jak to się ostatecznie rozwiąże, ta kwestia kontraktu Carlosa Sainza. On też, jeśli po tym kolejnym roku odszedłby, jeśli po 2025 roku, mając przedłużenie tylko jeden kontrakt o jeden rok, odszedłby z Ferrari, ma też duże możliwości, bo zwolni się być może miejsce w McLarenie, będzie miejsce do obsadzenia w Audi, prawdopodobnie dwa miejsca do obsadzenia, bo ani Joe, ani Bottas nie do końca ich widzę w tej nowej układance. Może miejsce w Red Bullu, może miejsce w Mercedesie, jak tam się coś podzieje, więc Carlos Sainz też będzie miał możliwości. Ciekawie się dzieje, cieszę się, że włoscy dziennikarze skorzystali już z tej zimowej przerwy, żeby troszkę informacji nam podrzucić. Jeśli tylko kolejne informacje będą się pojawiać, to ja również z moim odcinkiem wrócę, ale myślę, że jeszcze w tym tygodniu coś krótkiego nagram, bo jeszcze jest parę kwestii, o których chciałem powiedzieć, ale dzisiaj nie chciałem tego odcinka jakoś bardzo przedłużać, więc wracam wkrótce do Was. Trzymajcie się tymczasem. Na razie. Cześć, cześć.